5 lutego 86. Codzienność. Jest już 3 nad ranem, staję, żeby nie budzić ani moim bezustannym kręceniem się w łóżku. Uczucie lęku staje się nieznośne, ale muszę napisać kilka stron, żeby odnaleźć spokój, bo ciąg niepowodzeń trwa nadal. Tak więc następna niemiecka galeria odmówiła wystawienia obrazów Becksa. Za całe wyjaśnienie napisali mi jedno krótkie zdanie. Nie jesteśmy zainteresowani. I odesłali dokumentację. Inaczej mówiąc, nie zależało im nawet na zachowaniu jakiegoś śladu. A przecież zarówno Neumann, jak i Carpentier polecali mi tę galerię jako tę, która się specjalizuje w tego typu malarstwie. Tak więc Niemcy nie wyglądają na łatwiejszy teren niż Francja. Po porażkach niemieckich i amerykańskich będę musiał mocno złagodzić moją wściekłość na oficjalną sztukę we Francji i na sekciarstwo tutejszego establishmentu kulturalnego, który odrzuca wszelką inną estetykę niż swoją własną. Trudności, jakie napotykam, muszą mieć głębsze przyczyny niż tylko arogancja francuskich decydentów. Te przyczyny są prawdopodobnie głębsze nawet niż sam fakt istnienia oficjalnej sztuki na Zachodzie, która odmawia wstępu do muzeów i sal wystawowych każdej innej. Ale jakie są to przyczyny? Iżne Spenthouse nie daje znaku życia. Niepokoję się bardzo, czy rzeczywiście jego publikacja się ukaże, czy też jest to następna chimera, za którą będę biegł jak za własnym cieniem. Pani Chandler z Unii France, film nie daje znaku życia. Jest ona w tej instytucji osobą odpowiedzialną za krótki metraż, a Unii France film jest zamkiem, który trzeba koniecznie otworzyć, żeby się dostać na wielkie festiwale międzynarodowe. No nad czym się zastanawia? Jak tu spokojnie spać, gdy ktoś gdzieś w tym samym momencie podejmuje decyzję dotyczącą mego filmu, a ja nie jestem obecny na sali i nie mogę go bronić? Zastanawiam się nad zorganizowaniem prywatnej wystawy, jedno lub dwudniowej, w jakimś dużym paryskim mieszkaniu. Oczywiście pod warunkiem, że takowe znajdę. Chciałbym też zaprosić znajomych Lewege albo Brissetta, to znaczy jedynych płatnych krytyków, których znam. O ile oczywiście ci ludzie zgodzą się przyjść, w co wątpię, sądząc po milczeniu, jakim są kwitowane wszystkie moje listy. Spotkałem się wczoraj z Wszą. Patrz, notatka z tego spotkania. Jakby nigdy nic, zacząłem przed nim roztaczać przepyszne perspektywy wystawy, na którą go namawiam we wrześniu lub październiku. No będzie musiała trwać 2 miesiące, powiedziałem mu, a po niej może pan wystawić Tadeusza Mroza. Weź żąda dużo pieniędzy i w żadnym wypadku nie chcę podjąć ryzyka finansowego w zamian za uczestniczenie w ewentualnych dochodach, bo nie wierzy, że uda mi się coś sprzedać. Na to więc, żeby zrobić tę wystawę, potrzebuję 200 tysięcy franków. No gdzie je znaleźć? Jak? No przecież mam już setki tysięcy długów. Grażyna Globus, przyjaciółka mojej żony, pracująca jako szef kabiny w domu mody Lanvin, przyprowadziła do nas kuzyna swego męża, Jacques'a Fliederbauma. Kuzyn jest zainteresowany Don Quixotem. Nie mam ochoty sprzedać Don Quixota. Żadnej. Kuzyn wyjeżdża na narty do Szwajcarii i wróci do Paryża za miesiąc z żoną. Odkładamy więc rozmowę na jego przyjazd. No, może zgodzi się kupić inny obraz. Nerwowo czekam się tej perspektywy jak ostatniej deski ratunku. Inna przyjaciółka mojej żony, Kasia Młodzikowska, modelka u Diora, zrobiła mi mglistą nadzieję na to, że jej znajomy, książę Albert z Monako, jest jakoby gotów przyjąć w prezencie jakiś obraz. Ale czy książę upoważni mnie do ujawnienia tego daru? A nawet jeśli upoważni, to gdzie i jak opublikować te informacje? Bo jeśli nie mam pieniędzy na opublikowanie albumu Becksa ani na zrobienie następnej wystawy, podczas której mógłbym ogłosić publicznie, że jeden obraz należy do prywatnej kolekcji księcia Monako, to na co ten dar? Byłoby to bez pożytku dla promocji Becksa. Jeśli jednak rzecz miałaby dojść do skutku, to sądzę, że podarowałbym głowę z kryzą i kolczykiem. Bogdan Michalski przyjechał z Polski i przywiózł mi zdjęcie Becksa do publikacji w Penthouse. Na wypadek, gdyby owa publikacja miała się rzeczywiście ukazać. Proponuję mi urządzenie w swoim warszawskim mieszkaniu wystawy, z którą łączyłaby się projekcja mojego filmu. Zaprosiłby na nią setki osób z personelu dyplomatycznego i korespondentów zagranicznych w Warszawie. Prawda, że jest to światowy człowiek i że zna tam wszystkich, ale otóż i przeszkoda. No żąda, żebym sfinansował koktajl, który miałby towarzyszyć wernisażowi. Wydaje mi się, że pomysł jest dobry, ale nie mam na to pieniędzy. Tak więc dam Michalskiemu kasetę filmu i powiem mu, że Tomek Beksiński, który wczoraj potwierdził to przez telefon, gotów jest wypożyczyć swoje obrazy na wystawę, ale muszę znaleźć jakiś sposób, żeby wykręcić się od jej finansowania. Żal do Michalskiego, jaki we mnie wezbrał, nie ustępuje. No szkoda. On sam stara się nawiązać ze mną kontakt i chciałby, żebym zapomniał o wszystkim, co się między nami zdarzyło, a co od tego czasu nas dzieli. Sam zresztą żałuje mej urazy, bo był to miły przyjaciel i na powrót mógłby nim być. Ale na to, żeby wyciągnąć do niego rękę, musiałbym nie wiedzieć, że jego przyjaźń składa się tylko z podziwu dla mnie i z obawy przede mną. Otóż ja to doskonale wiem. I wiem, że owa przyjaźń układałaby się natychmiast, gdyby Michalski odkrył, do jakiego stopnia jestem słaby i jak w rzeczywistości niewiele dokonałem. Już dwa razy przez telefon da mi to odczuć. Tak więc to, co przez pewien czas wydawało mi się zahamowaniem psychicznym, z którym nie mogłem sobie dać rady, teraz stało się przemyślną postawą. Przyjaźń między dwoma mężczyznami, która nie składa się z tysięcy drobnych faktów, ze wspomnień, z rozmów, ze zdarzeń, przyjaźń oparta tylko na podziwie i lęku, jest nietrwała. Iluż dyktatorów wszelkiego autoramentu politycznych, intelektualnych czy artystycznych pomyliło się, ufając przyjaźni tych, którzy ich tylko podziwiali i bali się ich. Jak tylko zniknął podziw, jak tylko rozwiała się obawa, wszyscy ci admiratorzy zdradzali ich. Et tu brute contra me. Wszelka przyjaźń oparta na dwóch tylko elementach nie tylko zawali się, gdy ich zabraknie, ale jeszcze zasypie swymi gruzami tego, kto wczoraj jeszcze dominował. A do tego wszystkiego nie mogę zapomnieć Michalskiemu jego niekompetencji i marnej pracy podczas wystawy. Płaciłem mu po królewsku. Miał być moim rzecznikiem i tworzyć ekran pomiędzy mną a ludźmi, których nie miałem ochoty spotykać, bo nie lubiłem ich lub wzbudzali we mnie agresję. Otóż Michalski ograniczył się do sprzedaży kart pocztowych. Nawet tych marnych 5 czy 6 adresów ludzi zainteresowanych malarstwem Becksa, których wziął w czasie wystawy, oddał mi dopiero wczoraj, w 3 miesiące po jej zakończeniu. 22 lutego 86. Paranoik. Przeczytałem dziś w publikacji, gdzie leży Paris Match i inne szmatławce, które przegląda moja żona, ale po cichu również ja, wyjątek z artykułu o chorobach umysłowych zamieszczony w kobiecym piśmie Kosmopolitan. Wycinam go i przyklejam do niniejszej notatki, bo to ja cały jak ze zdjęcia. Na wszelki jednak wypadek, jeśli artykuł miałby się gdzieś zawieruszyć, otóż jego najbardziej pochlebne dla mnie fragmenty. Nieznośny, mały dowódca w stałej wojnie z całym światem, któremu bez przerwy chce udowadniać, że nie jest byle kim. Zbiera dowody, wokół swych pretensji buduje całkiem przekonywające delirium, przekonany, że ludzkość nie chce uznać jego praw. To sławetny, genialny wynalazca lub ktoś, kto się za takiego ma, a komu jury konkursu odmawia przyznania należnej mu nagrody. Któregoś dnia wszystkim im pokaże, sztywny, dominujący, megaloman, mówi jasno i logicznie, dokładnie wie, czego chce. Nie ma szczypty poczucia humoru. Wszyscy go nie cierpią. O, tak, tak, że go nie cierpią, to prawda. 28 czerwca 86 roku. Postscriptum. Przeczytałem niniejszą notatkę Ani. Taki nie jesteś, powiedziała. Wszystko to idzie w twoim kierunku, ale to nie ty. To jest przesadzone. Wszystko to prawda, ale podniesione do potęgi. Ty jednak masz trochę poczucia humoru i nie jesteś głupi aż do tego stopnia. Szczególnie fakt, że nie jestem głupi aż do tego stopnia, głaska moją miłość własną. 23 luty 86. Grypa. Coś jest niedobrze z moją głową. Jestem w stanie takiego poirytowania, że duchu walczę z całym światem. Wyobrażam sobie wówczas, iż siedzę na podium w telewizji lub w sądzie najwyższym i wygłaszam okrutne, oskarżycielskie mowy przeciw wszystkim niekompetentnym, arogantom i tchórzom. Nikomu nie przepuszczam. Wszyscy oni proszą o wybaczenie, a ja pozostaję bezlitosny i karzę ich surowo. Bredzę, myślę sobie, i nadal ogłaszam surowe wyroki. Perspektywa zwykłego dnia od normalnego poniedziałku, jak wszystkie inne poniedziałki w roku, napawa mnie lękiem. Trzeba będzie zrobić tyle rzeczy, które wszystkie okażą się w końcu niepotrzebne. Jak trudno jest przebrnąć przez powszedni dzień. Wychodzę z ostrej grypy. To ona mnie tak wyczerpuje nerwowo. To przez nią przeżywam w kółko moje żale i dokonuję duchowych zemst. Ale niezależnie od choroby jestem zmęczony. Jeśli jakiś powód do uśmiechu nie pojawi się na horyzoncie, żeby choć odrobinę ozłocić perspektywę, jeszcze bardziej pogrążę się w majakach. Ile jeszcze mnie czeka porażek? No ile? Moja równowaga jest tak zachwiana, że zaczynam się sam niepokoić. Przeżyłem podobny początek ponurej depresji psychicznej, mając 22 lata. Ale wtedy miałem przed sobą jeszcze obietnicę przeszłości. Dziś zbliżam się do 44 lat i doświadczenie nauczyło mnie, że czarny kolor w ruletce może wyjść 20 razy z rzędu, a nawet i więcej. W takim układzie grać przeciwko stołowi na czerwony, mając nadzieję, że się wygra na cierpliwość, tylko debiutanci są dość naiwni, żeby w to wierzyć. Ania jest w Niemczech. Ja sam leżę w łóżku i systematycznie zatruwam życie teściowej, która przyjechała do nas na kilka miesięcy z Polski. Co chwilę atakuje, a potem przepraszam. Po czym zaczynam od nowa. 24 lutego 86. Uraza. Często wyrzucam sobie, że nie potrafię ludziom zapomnieć krzywdy. Gdy jakiś przyjaciel, na którego jestem obrażony, próbuje się ze mną pogodzić, na ogół nie odpowiadam. Jak już raz obróciłem się do niego plecami, rzadko decyduję się powtórnie zbliżyć ku niemu i podać mu rękę. Najczęściej 10 lub 15 lat mija, zanim zapomnę urazy. Co czyniąc, wydaje mi się, że mam rację. Bo po pierwsze, na to, by pogodzić się z kimś, kto mnie zranił, musiałbym umieć znaleźć motywy, jakie nim kierowały, gdy sprawiał mi ból. I czy potrafię to zrobić? On sam najczęściej nie zdaje sobie sprawy, dlaczego postąpił tak, a nie inaczej, a w każdym razie z tego, że postąpił źle. Jednocześnie nie zdaje sobie sprawy z przykrości, jaką mi swym postępowaniem sprawił. Nie rozumie ani motywów, ani skutków swego czynu. A jeśli on sam, który jest wewnątrz, nie umie ich znaleźć, to czyż ja, który jestem na zewnątrz, będę potrafił to zrobić? Powody? Najprostszy gest ręką zawiera ich setki. Liczne, skłębione, ruchome. Jakżeż mogą je znaleźć, skoro on sam twierdzi, że nie zdawał sobie sprawy, iż skutki będą złe i że zadadzą mi ból? Jak chciałbym być z tych, co to zawsze doskonale wiedzą, dlaczego im dokuczono? A gdybym nawet umiał je znaleźć, to czy potrafiłbym mu je wytłumaczyć? To jeszcze nic. Samemu odkryć bliźnim przyczyny jego gestu, który mnie obraził. Trzeba je jeszcze uzasadnić, bo przecież z założenia ich nie rozumie. A więc przeprowadzić z nim szczerą rozmowę? Broń Boże! Słowa są cienką kładką, gdy się na nią wchodzisz, żeby dotrzeć do wroga. Łamie się. Małe ziarnko piasku, niewłaściwy ton, niezręczny gest i już droga, która do niego prowadzi, jest zatarasowana. Zresztą istnieje 10 różnych, a tylko jedna jest właściwa. No jak ją odnaleźć? Ale nawet gdybym ją odkrył, czy jestem w stanie przekonać mego rozmówcę o jego winie, tak żeby przyznał mi rację? Samemu znaleźć motywy, potem mu je wytłumaczyć, to tylko dwa już wyczerpujące kroki na drodze, która liczy ich 100. Przekonać i prawdziwa trudność. Jak ją przeskoczyć? Właśnie nie wiem, bo jak przekonać drugiego o złu, które w nim znalazłem? Dla niego będą to tylko słowa, czcza gadanina, na którą też odpowie słowami. Słowami, które będą dla niego słuszne i wystarczające. To dlatego, że odpowie mi, święcie wierząc w to, co mówi. Rozmowa głuchych. Ale czy na koniec potrafiłbym go zmienić, nawet gdybym go przekonał i gdyby mi przyznał rację? Bo najtrudniejsza część pracy pozostaje do zrobienia. Jak postąpić, żeby się poprawił? Zrozumiałem, powie w najlepszym wypadku. Już nigdy się to nie powtórzy. Lecz mimo skruszonej miny i wyrzutów sumienia, mimo zdecydowanej woli, żeby się zmienić, nie zmieni się ani o jotę. Tym, kim był w przeszłości, zostanie na przyszłość, bo w walce z sobą samym zawsze się przegrywa. Raz jeden Dawidowi udało się pobić Goliata, dlatego Biblia o tym opowiada. Lecz poza tym to Goliat miażdży Dawida. O tym Biblia nie mówi. Bo po co mówić o rzeczach oczywistych? Cóż może zdziałać skrucha mego winowajcy przeciwko jemu własnemu ja? Co mogą zdziałać wysiłki człowieka, który chce się unieść w powietrze, gdy jego własny ciężar przykuwa go do ziemi? Otóż i dlatego na ogół nie podaję ręki temu, kto mnie prosi o wybaczenie. I wydaje mi się, że mam rację. Marzec 86. Tekst. Śmierci tu, śmierci bez końca. Z początku, jak każdy neofita, co do litery przestrzegałem nauk mistrza. Nie ma w tym malarstwie żadnej treści. Napisałem nawet mały tekst. Beksiński, malarstwo bez znaczeń, i wierzyłem, w to, co mówiłem. Wierzyłem jak w Biblię. Tyle mi razy to powtórzył. A na dodatek musiałem położyć kres prostackim, drażniącym i śmiesznym rozważaniom na temat końca świata, my i nieskończoność, czy ecco homo, które snuli w czasie swych wizyt przypadkowi widzowie. Bo jeśli pozwoliłbym, żeby we Francji utarła się literacka interpretacja malarstwa Becksa, opinia o nim jako narracyjnym ilustratorze byłaby się szybko ustaliła. Otóż dla przyczyn, których nigdy nie zrozumiałem, o ile nic tu nie grozi malarstwu ilustrującemu poezję, zwłaszcza optymistyczną, o tyle jest ono we Francji z góry skompromitowane, jeśli czerpie inspirację z prozy, szczególnie tragicznej. Tak więc na to, żeby pozostać wiernym nauce Becksa na temat czysto formalnego charakteru jego malarstwa, jak i z obawy przed wyjaśnieniami, które mogłyby mu zaszkodzić, zacząłem mówić o liniach i barwach, które jedyne jakoby wyjaśniały to malarstwo. Nie ma w tym wszystkim, pisałem w tekściku, który towarzyszył mojej wystawie, ani filozoficznej mądrości do wpajania, ani śmiertelnej historii do opowieści. A dziś już zupełnie co innego myślę. Zbyt wiele naoglądałem się tych obrazów, żeby trwać w błędzie. To nic innego, tylko śmierć. Piękna, wzniosła i bolesna śmierć. Jeśli tak mnie fascynują te obrazy, to właśnie dlatego, że ona mnie w nich fascynuje. Na nowo więc napisałem mały tekścik, który zatytułowałem Beksiński Rozmowa z duszy do duszy. Napisałem go pod wpływem uczuć, które jak zwykle są u mnie przesadne. Choć w tekst mówił dokładnie to, co odczuwałem, to jednak był prawie śmieszny, tak górnolotnie to wyrażał. Gdy przeczytałem go Ani, wzruszyła ramionami. Becks ze swej strony dał mi wyraźnie do zrozumienia, że drażni go swoim ekstatycznym tonem. Ale ów tekst był nieudany, zwłaszcza dlatego, że w przeciwieństwie do poprzedniego przypisywał Becksowi świadomy zamiar, o którym wiem dziś, że nie istnieje. Bo choć brzmi to nieprawdopodobnie dla każdego rozsądnego człowieka, Becks maluje obrazy nie rozumiejąc, a nawet nie chcąc zrozumieć, skąd pochodzi wrażenie treści, które z nich promieniuje. Jest sam jak narzędzie, niewtajemniczone, bezwiedne, w rękach wyższej istoty, która zamieszkuje jego podświadomość i która posługuje się jego pędzlem, żeby się wyrazić. Rzecz niewiarygodna dla spektatora, który nie może zrozumieć, jak autor obrazów, równie naładowanych treścią, może nie formułować żadnego message, gdy je tworzy. To też, choć wiem, że mój tekst jest nieudany, co najmniej z dwóch powodów, nie mogę się oprzeć pokusie, żeby nie zacytować choć jego konkluzji. Mimo że jest ekstatyczny i nie ma nic wspólnego z tym, co Becks rzeczywiście myśli w chwili, gdy maluje, to jednak świadczy o tej istocie, która znajduje się w jego nieświadomej głębi, której Becks się wypiera i wstydzi, ale która poprzez niego stale się wyraża. To ona zresztą mnie pociąga i z nią tylko się identyfikuje. Ten świadomy, trzeźwy Becks jest zupełnie nieinteresujący. Tak więc pisałem. To malarstwo jest mistyczne i chociaż życie jego twórcy można zamknąć w 10 liniach, cały świat stworzeń i rzeczy zamieszkuje jego duszę. Jest w nim głęboka tajemnica, choć jej przeczy. Lecz nie w jego życiu należy jej szukać, bo kryje się ona w tym strasznym, ciemnym świecie, w którym pozostaje on w stałym dialogu z nicością. Dialogu bez słów, bez znaczeń, bez treści. I kiedy na swoich obrazach umieszcza krzyż na śmietniku pełnym odpadków, to nie dlatego, żeby sprowokować widza i zmusić go do chwili litości. Nie ma w tym malarstwie żadnego okrzyku bólu, który kierowałby się do ludzi, bo to malarstwo o nic ich nie prosi. Jest ono zrozpaczonym dialogiem ze śmiercią, dialogiem poza wszelkimi znaczeniami i dialogiem z duszy do duszy. 20 marzec 86. Zaleski. Mieszkanie na dwóch poziomach w zamożnym domu w Neil. Rodzinna kolacja. Ona, on, Ania i ja. Rozmowa o wszystkim i o niczym, a przede mną zawieszony na ścianie obraz Beksa, którego nie znałem. Pani i pan Zalescy przyszli na wernisaż. Zdaje się, że wystawa im się podobała, bo wielokrotnie podkreślali swoje uznanie dla jej organizacji. Wywnioskowałem z tego, iż być może mogliby się dołączyć do następnej, bo dlaczego by nie? Czyż nie wyrażali się o swoim własnym obrazie jako skarbie? Najpiękniejszy to my posiadamy, powtarzali. W połowie września 1985 roku, o ile sobie dobrze przypominam, zaprosiliśmy ich na obiad do Maison du Denmark z dziennika telewizyjnego TFI. Po rzeczonym obiedzie napisałem do nich, dołączając kasetę z filmem. Od kogoś trzeciego dowiedziałem się potem, że byli w Polsce i że starali się spotkać z Beksem. Aha, pomyślałem, chcą kupić następny, ale taniej niż u mnie. Więc kiedy po powrocie zadzwonili do nas, zapraszając do siebie, wydawało mi się, że już rozumiem, o co chodzi. Nie udało im się kupić od Beksa i teraz wracają do mnie. No to znakomicie, bo muszę coś sprzedać. Absolutnie muszę coś sprzedać. Nikt tu nie chce moich obrazów i jedyne, czego udało mi się dokonać po 5 miesiącach szamotaniny, to ów artykuł w Penthouse, który kosztował mnie 170 ektachromów zagubionych przez Iżneta. Szybko się orientuję z rozmowy, że nie ma co sobie robić nadziei. Zaraz na wstępie Zaleski, jak wszyscy inni, zapewnia mnie, to malarstwo jest przepiękne, ale wprawia mnie w stan przygnębienia. Nie mógłbym na co dzień żyć z tymi szkieletami, bo w rzeczy samej obraz, który posiadają, jest łagodny. Deska stojąca nad brzegiem morza, motyw często u Beksa, a tym razem potraktowany bez agresywności, sygnalizuje im, że sam również posiadam wiele jego łagodnych obrazów, żadnej reakcji. Oto miła rozmowa. Gdy pani Zaleska wychodzi z salonu, mąż mi wytrzymuje, żeby mi się po cichu nie zwierzyć. Kupiliśmy jeszcze jeden od pewnego kolekcjonera w Warszawie przed 2 miesiącami i niebawem sprowadzimy go do Paryża. Teraz już wszystko rozumiem. Przygnębiający charakter obrazu Beksa jest zatem tylko oficjalną wersją, która miała usprawiedliwić odmowę kupienia obrazu u mnie. A więc przyrzekamy sobie spotkać się powtórnie u nas, u nich. Zaproszę Alfredo, wypuścił w telewizji reportaż o mojej jesiennej wystawie. Potem pocałowanie ręki pani domu i na tym koniec. Jedna z ostatnich desek ratunku odpływa z falami. Zachowuję pogodną twarz i w samochodzie beztroskim tonem próbuję plotkować z Anią o Zaleskich. Nie daje się nabrać. Jest zaniepokojona, bo wie, jak ważne było dla mnie to spotkanie. Na szczęście wie to tylko w części. W końcu przechodzę na zupełnie inny temat, bo boję się zdradzić, przemienić jej strach w panikę. Po czym następują 4 godziny głębokiego snu, po których w środku nocy budzę się gwałtownie. Zlany potem, ze ściśniętym żołądkiem wstaję z łóżka. W łazience przyglądam się sobie w lustrze, mam wytrzeszczone oczy. Pozostaje ostatnia nadzieja, szwagier Grażyny Globus. Podczas ostatniej bytności dał mi wyraźnie do zrozumienia, że chciałby kupić obraz, który nazywam Don Kiszot. To trochę tak, jakby chciał ode mnie kupić jedną moją rękę. Z początku odpowiedziałem mu więc, że nie, ale przyciśnięty do muru dziś odpowiedziałbym chyba tak. No tak czy owak wyjechał już do Londynu, jeśli on mi się wymknie, Nie będę mógł liczyć na żadną inną pomoc. Żadną. A jednak po ukończeniu niniejszej notatki, jak gdyby nigdy nic, będę przez całą resztę nocy poprawiał nasze rozmowy z Beksem i mój artykuł do następnej broszurki. Beksiński dialog z duszy do duszy. 20 marca 86. Felix. Jest wielka historia, a obok są małe historyjki. W niedzielę przyszła do nas Ida Smith z mężem Stanem i synem Felixem. Po obejrzeniu obrazów, o których już sporo wiedzieli, bo im pokazałem ektachromy i film i penthouse, zatrzymali się przed morzem prostokątnym, które wisiało w korytarzu. Podoba ci się? Stan z naciskiem zapytał Felixa. Dziecko odpowiedziało nie. Nic nieznaczące nie, które tyle znaczy. Małe nie, które przez tego 8-letniego chłopca mogło być powiedziane równie łatwo jak małe tak. Małe tak, na które ten super zamożny człowiek mógł odpowiedzieć. No to ci go kupię. Bo wiem, że Stan nie lubi tego malarstwa i dla siebie by go nie nabył. Ale dla swojego syna? A ja byłbym uratowany. Znam je Kleopatrę. 20 marca 86. Iżne. Zdaje się, że Nicolas Iżne zagubił moich 170 ektachromów. Dziś rano o 11 poszedłem do penthouse, żeby go nakłonić, by w różnych publikacjach grupy Filipaki, do której należy jego miesięcznik, zrobił trochę reklamy jesiennej wystawie, żeby odebrać kasetę z filmem, ale głównie po to, żeby odzyskać ektachromy. Nie przyniósł kaset do redakcji, bo był zapracowany. Nie miał czasu porozmawiać ze mną o reklamie, bo telefon dzwonił bez przerwy. Na koniec kazał sekretarce przynieść z szafki kopertę z ektachromami. U niego w biurze panuje bałagan jak na stryszku. Jak można pracować w pomieszczeniu, w którym wszystko jest porozrzucane? Papiery, zdjęcia, koperty, różne tygodniki. Wszystko to jest na ziemi, w absolutnym nieporządku. Po wielu minutach cierpliwych poszukiwań sekretarka podnosi się i mówi: nie ma. Szukaj. No to sekretarka ponownie zanurza głowę w szafie, wszystko przerzuca, wyjmuje i z powrotem wkłada. Po niej przerzuca wszystko i źle, odnajduje 16 ektachromów, te, które ukazały się w penthouse. Są one wsadzone do koperty, na której jest nazwisko jakiegoś zupełnie mi nieznanego człowieka. Oprócz nich są tam jeszcze dwa, należące do jakiegoś innego malarza i pozostałych 170 zniknęło. Nie odzywam się. Za to mój oddech wyraźnie zdradza stan moich nerwów. Stracić 170 ektachromów? Wolę nawet o tym nie myśleć. Jeśli zginęły, to przepadła fortuna oraz wiele miesięcy pracy Glinickiego, który jeździł po całej Polsce, żeby pofotografować obrazy w muzeach i u kolekcjonerów. I Żne mruczy pod nosem. Zaraz znajdę, zadzwonię do pana wieczorem. Jeśli je odszuka, to dobrze. Ale że mam przed sobą zasrany dzień, to już jest inna sprawa. Jak już taki dzień jest za nami, mówimy sobie dużo strachu o nic. Ale jak taki dzień dopiero się zaczyna, mam nadzieję, iż wieczorem odwrotnę z ulgą, ale nawet w takim wypadku, kto mi zapłaci za 9 godzin panicznego lęku, założywszy oczywiście, że je odnajdzie, bo bardzo w to wątpię. Nie mam żadnego pokwitowania, nic, no jego słowo. Kiedy nareszcie czarny kolor przestanie wychodzić na moim stole? 4:10 po południu. Zadzwoniłem do Iżneta, bo ze strachu nie mogłem wytrzymać do wieczora. Jeszcze ich nie znalazł. No i szuka. 27 marzec 86. Delage. Niewesoło to wszystko wygląda. Około 16 poszedłem na ulicę Tain, by odebrać z salonu zimowego 2 obrazy Beksa, te, które nazywam Trębacz i Przepaść z nagrobkami, oraz 2 obrazy Mroza. Za wcześnie, mówi pani Debryl, która zajmuje się tutaj przyjmowaniem gości. Proszę przyjść o 17. W oczekiwaniu na wyznaczoną porę, w dłuższą chwilę rozmawiam z organizatorem salonu, niejakim panem Delage. Jest to starzec o bystrym i złośliwym spojrzeniu. To dobrze namalowane, mówi patrząc na obrazy Becksa, ale nigdy nie uda się panu tego sprzedać. No we Francji takie malarstwo nie przejdzie. Zbyt makabryczne. Pani Debryl, która spędziła tu miesiąc na przyjmowaniu gości, z pewnością to potwierdzi. Wszyscy, którzy oglądali te obrazy, mieli to samo wrażenie. No, pański mróz jest już lepszy pod tym względem. Byłem zresztą zaskoczony liczbą ludzi zainteresowanych tym malarstwem. No, ale niewielu interesowało się Beksińskim. A poza tym wie pan, że o wszystkim decydują handlarze. Przeszkodzą panu w sprzedaży. Amerykanie? Nie, oni kupują mało. A poza tym ich interesują tylko wielkie nazwiska. Pokazuję mu broszurę i penthouse. To nic nie warte. Codziennie dostaję cały pakiet takich katalogów z Lozanny, Monachium, Waszyngtonu. Wywalam to wszystko do śmieci. No, czasem rzucę okiem na jakieś zdjęcie. Penthouse? No, wszyscy wiedzą, że krytycy piszą. No bo są opłacani. Nikt w to, co piszą, nie wierzy. A poza tym wszyscy wiedzą, że czasopisma publikują artykuły, które w rzeczywistości są płatną, ukrytą reklamą, robioną przez galerie lansujące malarzy. Może pan liczyć tylko na jakiegoś amatora, któremu by się to spodobało. No bo o czym innym to nie ma nawet co marzyć, dodaję po chwili. A gdybym tak wystawił tego malarza na prowincji, pytam, a gdzie? A w jakim muzeum? W Merostwach? W galeriach? Zresztą każdy dobry malarz stara się wystawić właśnie w Paryżu. Jazda na prowincję nie warta jest zachodu. Tam byłoby panu jeszcze trudniej sprzedać. Ludzie na prowincji kupują tylko by korzystnie ulokować pieniądze. Jeśli chce go pan lansować, niech go pan wystawia. Tylko to ma jakiś sens. No niezbyt to wszystko zachęcające i niezbyt logiczne. Nawiasem mówiąc, nie bardzo rozumiem, po co ten facet organizuje salony malarstwa, jeśli wywala do śmieci wszystkie artystyczne publikacje, które otrzymuje. Wraz ze stratą ektachromów dzisiejszy dzień mam na minus. Brak mi snu, piję za dużo kawy i śpię tylko północy. Jeszcze o 2 nad ranem przemierzam w te i z powrotem gabinet albo wstaję świtkiem, bo Ania właśnie wraca z Niemiec, by zaraz wyjechać do Kuwejtu i muszę ją zawieźć na lotnisko. Jedyna moja radość to być z nią przez chwilę. Marzec 86. Doświadczenie. Gdybym był sobie oszczędził tego doświadczenia, na pewno nie wyszłoby mi to na złe. I mówiąc to, myślę o wszystkich rozczarowaniach, o nienawiści, o żalach, które się we mnie nazbierało w stosunku do ludzi i w stosunku do mnie samego, od czasu, gdy zderzyłem się z autentyczną rzeczywistością, próbując wylansować Becksa. Ale skarżyć się w wieku 44 lat na bolesne cięgi od realnego świata może uchodzić za literacką pozę, bo w końcu nie z aniołami żyłem od czasu, gdy się pojawiłem na ziemi. To prawda, a mimo to nie zmyślam, bo to właśnie w trakcie mych wysiłków popularyzacji Becksa na Zachodzie naprawdę odkryłem, lub raczej powtórnie odkryłem, świat takim, jaki go pamiętam z dzieciństwa. Ohydny. Wytłumaczyłem się już z tego wielokrotnie i wyczerpująco. To też powracając po raz setny do tematu, wiem, że nużę i że nudzę. No ale mimo to. Jak się ma zły charakter, to lepiej żyć na uboczy, bo to jeszcze z takiej pozycji można znieść życie o tyle, o ile. Ale inaczej jest ono nie do życia. Otóż właśnie mam paskudny charakter, to też moją jedyną obroną było zawsze żyć z dala od innych, a obecne lansowanie Beksa zmusza mnie do nieustannego kontaktu z ludźmi. O tych w kilku słowach to, co chciałem powiedzieć, zaczynając równie kwaśno mniejszą notatkę. A teraz to, co chciałbym o tym powiedzieć bardziej szczegółowo. Całe moje życie polegało na nieustannym budowaniu sobie pozycji niezależnej od innych. Zazwyczaj mi się to udawało. Dzięki temu istniałem z dala od nich, nawet jeśli stałem tuż obok. W ten sposób mogłem znieść ludzi, a nawet w wyjątkowych wypadkach polubić niektórych z nich. Dzieciństwo wspominam fatalnie. Sytuacja małego, kilku lub kilkunastoletniego stworzenia, kompletnie zależnego od innych, zmuszała mnie do nieustannego obsowania z kolegami, z rodzeństwem i z nauczycielami. Musiałem ich znosić na co dzień i nie miałem gdzie od nich uciec. Chcąc, nie chcąc, codziennie musiałem iść do szkoły z uczuciem nienawiści i nieszczęścia w sercu. Musiałem dzielić z nimi połowę każdego dnia, jak więzień musi przez lata dzielić cele ze współwięźniem. Codziennie znosiłem z ich strony ataki agresji, na które odpowiadałem podobną agresją, nie mogąc zrzucić łańcucha, który mnie wbrew mej woli z nimi wiązał. Każdy nauczyciel w każdym momencie mógł mnie publicznie upokorzyć, krzycząc na mnie lub zadając mi jakąś cielesną karę. Niewiele przesadzam, porównując ten świat do małego obozu koncentracyjnego. A przecież byłem jednym z najlepszych uczniów w klasie. I dzięki temu przez nauczycieli w jakiś sposób faworyzowany. A co mówić o innych? Od tego czasu przez blisko 30 lat żyłem jakby w kokonie. Najpierw jako student, potem jako pracownik naukowy i adwokat nie miałem ani Boga, ani władcy. Zarówno wyniki na uczelni, jak i naukowe artykuły, stosunki ze studentami i z klientami zależały tylko ode mnie. A jeśli już musiałem z kimś współpracować, to najczęściej z pozycji dominującej. Po wyjściu z liceum, z wyjątkiem paryskich początków, nie miałem pracodawcy, nie miałem kolegów, nie miałem współpracowników, od których w jakimkolwiek stopniu zależałoby to, co przedsiębrałem. Ani nie zależałem od ludzi, ani mi na ludziach nie zależało. A jeśli nawet wchodziłem z nimi w jakąś więź, to w celach dla mnie drugorzędnych lub w interesie osób trzecich. I tu i tam nie czułem się zaangażowany. Jednym słowem, jeśli nawet materialnie żyłem obok bliźnich, to miałem z nimi stosunki luźne, najczęściej towarzyskie. Spotkania z przyjaciółmi, z którymi nie byłem skuty ani kajdankami, ani interesem, ani obowiązkiem, ani wspólnym przedsięwzięciem, były najczęstszą formą moich kontaktów z zewnętrznym światem. I to niezależnie od tego, że na co dzień spotykałem tysiące ludzi w metrze, na uniwersytecie czy na ulicy. Ten bardzo niezależny sposób życia wyraźnie mnie ukształtował, obcując z ludźmi tylko wtedy, kiedy mi się tego chciało. Nabyłem do nich pewnej sympatii, a przynajmniej nie miałem powodów, by ich nie cierpieć. Bo nawet jeśli ktoś kiedyś chwilowo dokuczył mi, no nie było powodu do skarżenia się na całą ludzkość, ani wyciągania negatywnych wniosków co do wszechświata. Tak po wyjściu z liceum, nie będąc już na co dzień dręczony życiem, to znaczy wszechobecnością innych, nie musząc już bronić się przed agresywnością, nie musząc sam na nich napadać, odnalazłem wewnętrzny spokój. I tak żyłem ładny kawał czasu w zgodzie z innymi i ze sobą samym. Nieustanne konflikty z ludźmi przestały podsycać moje pasje, moją wściekłość, moje egzaltacje i mój głód przesady. Owe konflikty, tak mi się przynajmniej wydawało, raz na zawsze wygasły. Zmieniłem się. Mówiłem to sobie wielokrotnie, nie zdając sobie sprawy, że ową cudowną mutację tyle samo zawdzięczam sobie samemu, ile warunkom życia. No i że ulotni się z chwilą, gdy te warunki wrócą do punktu zero, to znaczy gdy znów zacznę być zależny od innych. Byłem nawet dosyć lubiany, a najważniejsze, przestałem nienawidzić innych. Jedno zresztą pociągało za sobą drugie w łańcuchu akcji i reakcji, bo w miarę jak coraz rzadziej musiałem cierpieć nieznośną obecność innych, było mi coraz łatwiej. Ludzie czuli, że dobrze im życzę i odpłacali mi tym samym. Co tym łatwiej pozwalało mi ich tolerować, no i tak dalej, i tak dalej. Och, dziś dokładnie rozszyfrowałem ten mechanizm. Po nieszczęśliwych doświadczeniach ze szkoły przez całe życie szukałem takich rozwiązań, które uwolniłyby mnie od zależności, a nawet od zwykłego dzielenia z ludźmi 2 metrów kwadratowych wspólnej powierzchni. Żeby powiedzieć to wszystko prościej, moje wysiłki w celu przedłużenia okresu studiów, wybór kariery naukowej, a potem adwokackiej, poszukiwania sfery, w której nacisk środowiska byłby jak najmniejszy, wszystko to wynikało ze stałej, choć nie zawsze świadomej pogoni za wolnością. Nie zależeć od innych. Nie musieć znosić napaści pracodawcy, napaści kolegów, napaści publiczności. W miarę upływu życia bez nieznośnej obecności obok mnie homo sapiens, którego śmierdzący odór musiałbym wdychać na co dzień, odnalazłem spokój, a nawet, powtarzam, pewną mglistą sympatię do ludzi. Choć może się to wydać paradoksalne, moja 4-letnia praca w Lido była tego wszystkiego demonstracyjnym dowodem. Świat 30 młodych ludzi, robotników, maszynistów pracujących w nocy, w większości analfabetów, z północnej Afryki albo francuskich przestępców, najemników z Katangi, byłych żołnierzy z Legii Cudzoziemskiej, no to ja naprawdę lubiłem to. Mała kolonia Polaków, prawie wszyscy z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, do której nie uczęszczałem, wyglądała w tym świecie jak placówka intelektualistów. Rachunki były załatwiane szyjkami rozbitych butelek lub nogami od krzeseł. Powtarzam, wszystko to mi odpowiadało. Byłem silny fizycznie i nie bałem się żadnego ataku. A poza tym nie uważałem, żeby to środowisko w jakikolwiek sposób odzwierciedlało świat. Nie było powodu do ogólnień na temat ludzkiej podłości, po wrzaskach lub uderzeniu pięścią jakiegoś młodego przestępcy lub berberyjskiego chłopa, choć Amar Berber był prawdziwym wzorem szlachetności i uczciwości. Mimo brutalności i stałych bujek życie w Lido było przyjemne. Reguły były proste, jasne, a stosunki z ludźmi prawie przypadkowe. Choć co noc spędzaliśmy razem 4 godziny. Nasz szef Papini, człowiek sympatyczny i liberalny, na ogół nie czepiał się nas. Ale najważniejsze w tym wszystkim było to, że żaden z moich osobistych ważnych projektów w niczym od tych ludzi nie zależał, co pozwalało mi czuć się wśród nich zupełnie nieźle i być jeśli nielubianym, to przynajmniej tolerowanym. Miałem z nimi dobre stosunki, tak jak z przestępcami, którymi się następnie przez całe lata zajmowałem jako adwokat. Spotkanie z Becksem wszystko zmieniło. Po pierwsze, zaczęło mi na czymś bardziej zależeć niż na piątce z egzaminu, a zwłaszcza ta piątka przestała zależeć ode mnie samego. Żeby osiągnąć cel, to znów musiałem wejść w stosunki zależności z ludźmi i te stosunki ponownie stały się dla mnie źródłem nieustannych konfliktów i cierpień, frustracji, w której nie cierpię ludzi i w której ludzie jeszcze bardziej nie cierpią mnie. Ta seria wzajemnych ataków zaczęła się w ten sposób. Pewność, że wszedłem w posiadanie skarbu, czegoś jedynego na świecie, przekonanie, iż stałem się propagatorem geniusza, wywołała moją pewność siebie. Tak, przekonanie, że dysponuję czymś, czego po mnie będą pragnąć pokolenia, wywołała starego diabła, czyli pychę. Moja prawdziwa natura, pokryta 30 latami skromnego, drugorzędnego i przyjemnego życia, znów wygramoliła się na wierzch. Jak za czasów, gdy miałem 10 lat, znów stałem się bosem. O tak, to z pewnością. To z pewnością ja postawiłem pierwszy krok we wzajemnych atakach wobec otaczającego mnie świata. Poza tym szybko zdałem sobie sprawę, że czy to przez pasję do malarstwa Beksa, czy też przez mój charakter perfekcjonisty, pracowałem lepiej niż ludzie, z którymi musiałem teraz wejść w kontakt. Na ten temat zebrałem cały plik dokumentów, precyzyjnie opisujących wszystkie moje poczynania i etapy przygotowywania wystawy. Są po brzegi wypełnione przykładami nieudolności, braków, nieodpowiedzialności i lekceważenia ze strony ludzi, z którymi przyszło mi pracować, a którzy przecież przeciwnie niż ja byli fachowcami. Gdyby chodziło o jakieś inne zadanie niż to właśnie, owo zderzenie z rzeczywistym światem miernoty i amatorszczyzny, być może spłynęłaby po mnie jak po kaczce woda. Albo na odwrót, dałbym spokój całemu przedsięwzięciu, ale chodziło właśnie o coś, czego ani nie mogłem cisnąć w kąt, ani czemu nie mogłem się obojętnie przyglądać, jak marnieje. Coś, na czym mi zależało ponad wszelką miarę. Musiałem sam pchać beksińską taczkę i innych przynaglać, by poprawnie wykonywali swoją część roboty. Wręcz skręcało mnie, gdy ktoś znów popełnił błąd lub głupstwo. W ten sposób został postawiony drugi kamień. Do dumy, iż jestem lepszy, doszła wściekłość na innych za złą pracę. W tym diabelskim wirze, który ciągnął mnie w dół, trzecim etapem, obok pychy i wściekłości, stała się pogarda dla innych. Jak mogą być fachowcami, a mimo to pracować tak marnie? Pytałem sam siebie, biorąc całą ludzkość za bandę miernot. Jeśli dodacie pychę, wściekłość, pogardę, wyjdzie z tego arogancja. Inaczej mówiąc, uderz w stół, a nożyce się odezwą. Taki byłem jako dziecko. Do tego powróciłem, mając 40. Poczucie wyższości, żalu, nienawiści, pogarda szybko osiągnęły rozmiary chorobliwe. Partacze i amatorzy. Podparta wściekłością arogancja natknęła się na wpół przymknięte drzwi. Wystarczyło je tylko trochę popchnąć. Pokażę wam, bando durniów, że dam radę bez was i lepiej niż z wami. Ścierwo. Doszedłem do delirium. W czasie wystawy nie poznawałem sam siebie. Srałem wyżej niż źli dupę miałem. Szczęście, jeśli raczyłem do kogoś przemówić. Doszło do tego, że odgrodziłem się od zwiedzających asystentem Bogdanem Michalskim, któremu powierzyłem rozmowy z nimi. Z punktu widzenia handlowego było to zabójcze, no ale nie o pieniądzach mam ochotę mówić. Rachunek, który chcę uregulować, jest rachunkiem z moim własnym sumieniem. Ledwo zacząłem okazywać innym, że ich nie cierpię, owi inni zaczęli okazywać, że jeszcze bardziej nie cierpią mnie. O tak, tak, finansowe żądania Dziworskiego, chciwość wszy, dwulicowość i lepkie ręce ściegiennego, wszystko to samo przez się wystarczyłoby mnie poróżnić z życiem. Twardo broniłem się przed zgłodniałymi szczurami, które powiedzmy sobie na marginesie, byliby z pewnością uroczymi towarzyszami kolacji i nocnych wypadów, gdybym nie był z nimi w biznesie, to znaczy w układzie wzajemnej zależności. Jednocześnie stałem się wstrętny dla moich najbliższych, dla Ani, dla mojej rodziny i dla najbliższych przyjaciół. Naród wybrany, pewny siebie i arogancki. Pamiętam tę charakterystykę izraelskich Żydów wypowiedzianą przez generała de Gaulle'a. podczas wystawy i po jej zakończeniu zachowywałem się z pewnością bardziej jeszcze irytująco niż oni. Byłem dumny, że zrobiłem niezwykłą wystawę sam. Przeciw dziesiątkom brakorobów, którzy mieli tylko bąki zbijać. Tak, byłem dumny, że aż się nie poznawałem w lustrze, bo to, co tam widziałem, wręcz przerażało. Niestety przerażało tylko przez chwilę, w której widziałem rzeczy we właściwych proporcjach. Po czym znów stawałem się sobą. Cała skorupa, którą powoli stworzyłem sobie przez dorosłe lata, stopniała jak wosk i mały dziesięcioletni Piotruś cały wylazł na wierzch, najsilniejszy fizycznie w klasie, jeden z najlepszych uczniów, gwałtowny, zabijaka, dewot, zrozumiały aż do mdłości, znienawidzony przez wszystkich kolegów, którzy z bezpiecznej odległości wykrzykiwali wyzwiska. Paralityk, paralityk. O, tak, tak. Gdybym był, oszczędził sobie tego powrotu do dzieciństwa, do realnego świata i do siebie samego, na pewno nic bym na tym nie stracił. No ale co się stało, to się stało i żal nie zniknie pod dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nazbierało się we mnie tyle goryczy w stosunku do ludzi, taki żal do siebie samego, że nawet gdyby mi się dało w przyszłości zrealizować cel, niczego by to już nie zmieniło. Nie zapomnę. Tak, Bex. Przyjemności to ja niewiele miałem ze spotkania ciebie na mojej drodze.